A Bogu, bracia i siostry. Witajcie w Centrum Chrześcijańskim Nowe Życie w naszym kolejnym spotkaniu, a każde jest inne. Chociaż niektórzy może myślą, że przecież coś to może być innego, a jednak jest inne. Każde jest inne. Lato to jest czas, gdy wielu ludzi zawiera nowe przyjaźnie. Ponieważ jesteśmy trochę bardziej swobodni, nie mówię tutaj o sobie w tym momencie, ale o innych, którzy korzystają z wakacji, korzystają z urlopów, mamy więcej czasu na relacje z ludźmi, na to, by się zatrzymać, porozmawiać, wypić razem kawę, zawiązują się nowe przyjaźnie. Lato to jest także i taki czas, kiedy się kończą niektóre przyjaźnie, bo niestety okazuje się, że już nam razem nie po drodze. I takie rozterki mamy przez całe swoje życie, od przedszkola aż po grób. Mamy takie rozmaite rozterki, że z kimś się zaprzyjaźniamy, z kimś się rozprzyjaźniamy i już nie ma dalej relacji. Ale jest jeden przyjaciel, który nigdy nas nie rozczaruje. My jego, owszem, wielokrotnie, ale jest w Biblii powiedziane, że nawet gdy my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, bo się nie może zaprzeć samego siebie. Taką ma naturę. Jest stały. Jeśli powiedział, że nas miłuje, to nas miłuje. Jeśli powiedział, że nas podtrzyma i nas nie zostawi, to nas nie zostawi. Więc jakkolwiek wyglądają nasze przyjaźnie międzyludzkie, jakkolwiek się dzisiaj nam serce rozpływa, gdy myślimy o przyjaźni z ludźmi, albo się kurczy i ściska wewnętrznie, to teraz proponuję, abyśmy skierowali nasz wzrok duchowy, nasze myśli skierowali ku Panu Jezusowi, naszemu przyjacielowi. Zaśpiewajmy o Nim pieśń.
Chcesz pytać się o drogie imię.
Panie Jezu, pragnę Ci podziękować tego niedzielnego poranku za to, że objawiłeś się mi i że wiem, kim jesteś i wiem, co dla mnie zrobiłeś i wiem, jakie masz nastawienie do mnie. Chcę Ci serdecznie dzisiaj podziękować za Twoją wielką miłość i życzliwość i wspaniałą myślność, za wsparcie Twoje, za pomoc, za Twoje przebaczenie, Panie, jakie mi okazujesz każdego dnia. Dziękuję Ci, że mogę iść przez życie z Tobą, że dane mi to jest z łaski Twojej, że dałeś mi Ducha Świętego, który mnie prowadzi, który mnie podtrzymuje, który mnie ostrzega. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję Ci. Jestem Ci wdzięczny, że teraz też zgromadzisz nas tutaj razem pod tym namiotem, że mogę być w gronie ludzi, którzy Ciebie kochają i znają. Dziękuję Ci za to. To nasze wielkie szczęście. A jeśli są tu między nami osoby, które jeszcze Ciebie osobiście nie znają, to proszę Cię, objaw się im dzisiaj. Nawiedź, dotknij ich serc. Napełnij Duchem Świętym. Przekonaj wewnętrznie, że jesteś jedyną drogą, prawdą i życiem, że nie ma żadnego innego sposobu na wieczne zbawienie, tylko wiara w Ciebie. Tego pragnę. Pragnę tego dla wszystkich nas. I modlę się o Twój wpływ, zbawienny wpływ na nasze życie tej niedzieli. A my chcemy Ci służyć, chcemy Cię wielbić i chcemy, żebyś miał przyjemność, Panie, patrząc na nas tu dzisiaj zgromadzonych. Pragniemy, byś miał przyjemność, patrząc też na inne zbory w tym mieście, w tym kraju i na całym świecie. Tak się cieszymy, że nie jesteśmy sami, że w wielu miejscach ludzie się zgromadzili dzisiaj i Cię kochają, i Ci służą, i przejmują się Twoim Słowem. Cieszymy się z tego, że Ty masz lud swój na całym świecie. Niech będzie błogosławione Twoje imię. Amen. Dobrze Was widzieć. Dobrze widzieć też pośród nas tych, którzy nas odwiedzają tylko od czasu do czasu. A dzisiaj chciałbym wyróżnić w tym gronie małżeństwo A ze Stanów Zjednoczonych. Mianowicie brata Tadeusza i siostry Lucy Krystoniów z Floryty. Jeśli można mówić, że ktoś na tej ziemi jest naszym przyjacielem, to myślę, że oni dali dowód tego, że są rzeczywiście naszymi przyjaciółmi, bo nie tylko od dłuższego czasu, w zasadzie od samego początku, jak żeśmy się tu znaleźli na Olszynce, myślą o nas i nas wspierają, ale też teraz przyjechali, żeby popracować tutaj między nami przez półtorej tygodnia, pracowali. Czy Was można poprosić, Tadeuszu i siostro Lucy, tutaj do przodu na chwilę? Chodźcie tutaj na chwileczkę. Chciałbym Wam w imieniu naszego zboru takie malutkie podziękowanie złożyć. Tutaj też taki na piśmie, takie mały tekstik napisałem, podziękowanie i z fotografiami, jak brat Tadeusz przybija ostatniego gwoździa na dachu przedwczoraj. No i jak sobie razem siedzą tutaj i piją kawkę czy coś tam, ale na deskach, nie na jakiejś kanapie w Ameryce, tylko na deskach szorstkich, gdzie można się drzazgę w tyłek wbić, oni siedzą, bo są na budowie. Więc taki mały, skromny prezencik. Tutaj znajdziecie w środku też Biblię nagraną przez nas w języku polskim, żebyście mogli. Ja tu Wam nie dajemy, bo Wy jesteście w drodze. Także serdecznie dziękujemy, że nas wspieracie, że nam pomogliście. Czy Tadziu, ty byś mógł jakieś słóweczko chciał powiedzieć jeszcze, to proszę bardzo.
A kochani bracia, a w sumie pierwszy od sióstr, kochane siostry, drodzy bracia. W tej chwili to muszę powiedzieć, że pierwsze chwała Bogu. Cieszę się za Słowo Boże, które dostałem, bo to jest najważniejsze. A jakkolwiek taki kartka z tym pozdrowieniem, to będzie przypomnieniem, A tych momentów, kiedy myśmy tutaj razem pracowali, ja mogłem zawrzeć przyjaźń z Adamem, ze Zdzisławem, z Włodkiem i Walter, nie, Wasyl. Wasyl. I Gabryś. I kilku jeszcze innych braci, a również kilka sióstr, których imion nie znam. I, ale też gdzieś zapomniałem, Gabrysia już napamiętam. A chciałem podziękować również dla mojej żony, która zniosła te trudy przy mnie i te nieznośne komary. Dziękuję, że wytrwała i wspierała mnie i też muszę wam powiedzieć, że tak dobrych zup nie jadłem w domu, jak tutaj żona. Także kocham was, będziemy pamiętać o was w modlitwie. Szczerze, my cieszymy się z wysiłku, które podjęliście. Daję sobie z tego sprawę. I jestem wdzięczny Bogu, że są ludzie, którzy zrobili krok wiary, a również wytężając wszystkie swoje siły, żeby, tak jak wczoraj przeczytałem taki nowy biuletyn zborowy, stworzyć strażnicę, gdzie będzie głoszona Ewangelia dla zbawienia wszystkich narodów. Dziękuję Bogu, że byłem wśród was, że mogłem was poznać. Jest jeszcze twoje... Darek. Ja wam powiem, jak Darek bił, tak woźny, to nie mogę... To był ten. A pamiętam o Tomek, jak pierwszy raz poszedł na dach bić woźnie, potem przychodzi i tak pokazuje rękę, mówi, a to Tom pokazał prawą. Mówi, żeby wyjąć młotek, to musiałem użyć tą drugą rękę i wyjąć młotek, tak ręka mu spucha. Ale ja wam powiem, ja biłem ostatni gwóźdź, ja odjadę. Jeszcze pozostali bracia, pastor będzie musiał bić następne gwoździe i następne gwoździe, jeszcze będą ich tysiące. Ale to nie tylko gwoździe. Dużo więcej rzeczy jest do wykonania. Niech was Bóg błogosławi. Jeśli czymkolwiek was nie spełniliśmy waszych oczekiwań, to was przebaczcie. Chcieliśmy naszą obecnością pobłogosławić was, ale byście nas też pobłogosławili.
Bardzo dziękujemy.
Panie, bracia i siostry, będziemy wielbić Pana Jezusa, dziękować Mu, jak potrafimy, ale zachęcam, żebyśmy wzięli w tym udział, żebyśmy skupili naszą uwagę na Panu, na treści pieśni, które będziemy śpiewać i modlimy się w międzyczasie.
Boga naszego. Wszyscy są Jego, którzy się Go boicie. Mali i wielcy. Także ja czytam ten tekst ze Słowa Bożego, który mówi, chwalcie Boga naszego i te pieśni, które kolejno będziemy śpiewać, w nich będziemy właśnie Go wielbić. wysławiać, śpiewać Mu chwała, śpiewać Mu halleluja. A nasze serca niech pójdą za tym, co mówią nasze usta, tak żeby to nie tylko było wyznanie ust, ale wejrzyjmy w nasz głąb naszych serc i jak to Dawid kiedyś mówił, błogosław duszą moja Panu, także my sobie też powiedzmy dzisiaj, chwalmy dzisiaj naszego Boga. Króla chwały widzisz w swoim sercu i wtedy tej pieśni pięknijmy go. radośnie wielbić Pana. I tak teraz już będziemy słuchać Słowa Bożego, ale tak mam na sercu, żeby przypomnieć fragment świadectwa Piotra, który tak ostatnio co jakiś czas mi się to przypomina, co powiedział, że postanowił swoim życiu mówić zawsze, że Pan jest dobry. Właśnie, czy ciemność przykrywa, to wolno. Pan jest dobry, czy świeci słońce, Pan jest dobry. No, tak, to jest. Amen.
W ubiegłą niedzielę w oparciu o 21 rozdział Księgi Objawienia świętego Jana rozbudzaliśmy w sobie myśli o Nowym Jeruzalem i zachęcaliśmy się do tego, żeby trwać przy tej nadziei, trwać przy tym przekonaniu, że zbliża się chwila, kiedy się tam znajdziemy. Teraz jest nam na tej ziemi rozmaicie. Czasem lepiej, częściej gorzej, nie zawsze tak, jakbyśmy sobie zapragnęli, bo żyjemy w oddaleniu od Pana, bo jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi, wychodźcami, czyli ludźmi, którzy tak naprawdę już wiedzą, że tu nie zostają, ale jeszcze nie dotarli do celu. Nie ma się tu specjalnie czego trzymać, bo to jest przemijające, a celu jeszcze nie osiągnęliśmy. I stąd te rozmaite napięcia, czasem smutek, czasem łzy, no bo jesteśmy w drodze. Jak Żydzi żyjący w diasporze każdego roku, kiedy obchodzili święto Paschy, pozdrawiali się i składali sobie życzenia, mówiąc na przyszły rok w Jerozolimie, tak my w ubiegłą niedzielę zawołaliśmy do siebie na przyszły rok w Nowym Jeruzalem, mając właśnie to na uwadze, że żyjemy nadzieją, żyjemy tym przekonaniem, że któregoś dnia zobaczymy Nowe Jeruzalem i będziemy razem z Panem. I powiedzieliśmy, że tam nic nieczystego nie wejdzie, to będzie miejsce bardzo ekskluzywne. Tam się nam nikt nie wpakuje, tak jak dzisiaj czasem ktoś się rozepnie łokciami i wpakuje się na nasze miejsce i zajmie nam miejsce, jeszcze bąka nam puści. I jesteśmy czasem rozbici wewnętrznie, że nam po prostu jakieś takie ktoś wlazł nam i zajął nasze miejsce, zajął to, co żeśmy sobie wymarzyli. Tam nic takiego się nie stanie. Tam nic, nie łudźcie się, mówi Pismo, tam nikt taki nie wejdzie do nieba. Tam wejdą tylko ci, których imiona są zapisane w Księdze Żywota Baranka. Ekskluzywne grono oczyszczonych, uświęconych i chyba my mamy zamiar tam być, tak? Więc na przyszły rok Jeruzalem, bracia i siostry. A dzisiaj 22 rozdział Objawienia świętego Jana, pierwszych 7 wersetów, co oznacza, że jeśli Bóg pozwoli, to raz jeszcze się spotkamy przy Księdze Objawienia świętego Jana. To chyba 44 spotkanie przy Księdze Objawienia świętego Jana, a moglibyśmy więcej i więcej mówić, bo tyle jest cudownego zbudowania duchowego dla nas w tej księdze. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy Jego, czyli tego Nowego Jeruzalem, i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie. I nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. I rzekł do mnie: te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Skierujmy nasze myśli najpierw na drzewo żywota, o którym przeczytaliśmy w tym tekście. Drzewo żywota, które spotykamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszych rozdziałach, gdzie jest mowa o tym wspaniałym ogrodzie, który Bóg zasadził i w którym umieścił człowieka, aby człowiek tam mógł żyć w szczęściu wiecznie, jedząc z tego owoce, z tego drzewa żywota. Jak wiemy, to drzewo jakby zniknęło pewnego dnia z ludzkich oczu z powodu grzechu człowieka. Ludzie już od tego momentu nie mieli dostępu do drzewa żywota. Czytamy o tym w trzecim rozdziale pierwszej Mojżeszowej. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Czyli od momentu, kiedy nasi przodkowie, pierwsi ludzie zgrzeszyli, kiedy okazali nieposłuszeństwo Bogu, dali się zwieść diabłu, od tego momentu stracili prawo do spożywania owoców z drzewa żywota. Czyli umarli. Bo tylko ten prawdziwie żyje, kto ma dostęp do drzewa życia. Kto nie ma dostępu do drzewa życia, tak to wygląda w nauce biblijnej, w symbolice biblijnej, ten nie ma w sobie życia. Chociaż fizycznie żyje, chociaż się porusza, ale tak naprawdę w środku jest martwy. I przez całą historię, aż do czasów śmierci Pana Jezusa Chrystusa jako baranka Bożego, który zgładził grzech świata, do tego czasu ten dostęp do drzewa życia był zamknięty. Te dwa cheruby, o których przeczytaliśmy, strzegły drogi do drzewa życia. Jest to, czy było to zobrazowane w przybytku, już tym przybytku, który był na pustyni zbudowany, gdzie Bóg spotykał się z Mojżeszem i przemawiał, a potem w świątyni na zasłonie, która zasłaniała miejsce najświętsze, czyli miejsce obecności Bożej, były wyhaftowane cheruby, które obrazowały to, że tam wstępu nie ma, tam nie ma dostępu. To miejsce jest zamknięte dla ludzi. I dopiero, gdy Pan Jezus umarł na krzyżu, czytamy w 27 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 51 wersecie jest powiedziane: i oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu i ziemia się zatrzęsła i skały popękały. Co to praktycznie znaczyło także, obrazowo rzecz biorąc, że te cheruby się rozstąpiły, bo gdy zasłona od góry się rozdarła, to cherub jeden zszedł na lewo, drugi na prawo i dostęp do miejsca najświętszego, do miejsca życia został otwarty. I wiemy od tego czasu, gdy Pan Jezus pojawił się na ziemi i objawił Ojca, objawił wolę Bożą, wiemy, że to jest wola Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny. To jest właśnie owoc tego, co przyniósł Syn Boży na ziemię. Aby każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, już nie zginął, ale miał żywot wieczny. Aby nosił w sobie dar życia wiecznego. I w pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, czytamy: kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Macie to świadectwo w sobie, przyjaciele? Nosicie to świadectwo w sobie? I ludzie wiedzą o tym, że nosicie w sobie takie świadectwo? I wszyscy nasi bliscy wiedzą o tym, że nosimy w sobie żywot wieczny? Duch Święty świadczył wespół z Duchem naszym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że przeszliśmy ze śmierci do żywota. I to świadectwo, ono się potrzebuje ujawniać. Nie można tego ukrywać, nie można sobie z tym żyć po cichutku, ponieważ to jest tak wielki dar, zwłaszcza, że wiemy, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, więc nam trzeba się dzielić tym świadectwem, mówić o tym. Cokolwiek ludzie o nas mówią, my jedno wiemy, że żywot wieczny dał nam Bóg i mamy ten żywot w sobie. Tak mówi Słowo Boże. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. To jest mowa o pewności zbawienia, tym przekonaniu, że ten żywot mamy. Więc oto jest w niebie i oto jest w Nowym Jeruzalem. Jakkolwiek byśmy tam tego nie lokowali, jest drzewo żywota. Jest drzewo żywota, a my już przez wiarę mamy dostęp do tego drzewa. My już nie jesteśmy po stronie śmierci. My już jesteśmy przeniesieni ze śmierci do żywota. Jeszcze chodzimy tutaj pomiędzy umarlakami rozmaitymi. Te umarlaki się ładnie ubierają, ładnie się uśmiechają, ładnie grają i śpiewają, tańcują na lewo i na prawo i jedzą różne rzeczy, kąpią się, chodzą do sauny, biegają, chodzą na siłownię. To są umarlaki. A my między nimi żyjemy, może wyglądamy dużo szarzej i gorzej od nich, ale mamy w sobie skarb, mamy dar życia wiecznego. Doceniajmy to, bracia i siostry. Nie wstydźmy się tego. To jest coś, czego nie można kupić za pieniądze. To jest coś, czego nie można sobie wypracować w sobie. To jest coś, co dostaliśmy z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I nosimy w sobie ten dar. Mamy już dostęp do drzewa żywota. Nasz tekst mówi: i pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy Jego, na obu brzegach rzeki, drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Cudowny wpływ tego drzewa żywota, jak widać. Gdy mamy dostęp do tego drzewa, to coś się zmienia w naszym życiu. To nasze życie już nie jest takie samo, jakie było przed tym. W naszym życiu pojawiają się cudowne skutki tego. Pan Jezus mówił kiedyś do Samarytanki: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Tam piła tę wodę ze studni przy miasteczku Sychar. Ale kto napije się wody, której ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Fontanna się w jego życiu pojawi. Będzie to zmieniać, ożywiać jego życie, odświeżać jego życie. Słowo Boże mówi dużo o nowej jakości ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, o nowej jakości ich życia, ich postępowania. To drzewo żywota, o którym czytamy tutaj w Słowie Bożym, ono przynosi nieustanny pożytek. Jest powiedziane, że co miesiąc wydaje owoc. Wyobrażacie sobie takie drzewo w swoim ogródku, że co miesiąc rodzi owoc? Cieszymy się, jak dwa razy nam coś zakwitnie w ciągu roku. To mówimy: o ho, 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 jakie mi się sadzonki trafiły truskawek, że dwa razy mi zakwitły. I tylko się martwię, żeby mróz nie przyszedł, żeby jeszcze zdążyło poczerwienieć. A tu 12 razy. Co miesiąc owoc. Hej, chrześcijaninie, jak jesteś podłączony do drzewa żywota, karmisz się z drzewa żywota, to co miesiąc jakiś owoc. Tak czy nie? No tak by wynikało z tego. No nie jest powiedziane, że to tylko tam w niebie będzie. My dzisiaj, ponieważ my już dzisiaj nosimy w sobie dar życia wiecznego, już dzisiaj spożywamy z tego drzewa żywota, my co miesiąc wydajemy owoc. Jaki to może być owoc? Kwaśny mocno? No przydałoby się, żeby był słodki, bo z takiego drzewa to tylko dobry, zasadzisz dobre drzewo, powiedział Pan Jezus, no to owoc też będzie dobry, zasadzisz złe, to i owoc będzie zły. Pan zasadził dobre drzewo, strumienie wody żywej odpłynął i to drzewo rośnie i wydaje owoce. Płynie przez nas ta rzeka wody żywej, wytryskuje ku żywotowi wiecznemu ta nowa jakość i wydaje owoc. Ja muszę spojrzeć na ten wykaz moich owoców, przemyśleć to. Jest już sierpień. Ile owoców od stycznia wydałem? A jak policzę, że ja ze 40 lat z Panem Jezusem chodzę? 40 razy 12? Czy czasem nie przegapiłem? Czy nie było suchych lat w moim życiu? 7? 17? Warto się zastanowić. Tu jest mowa o tym, że bo my już tu na ziemi to Królestwo Boże nosimy w sobie. My już tutaj na tej ziemi obrazujemy to. To, co właśnie jest w niebie, do tego miejsca zdążamy, ale już to niesiemy w sobie i mamy składać takie świadectwo. Czy co miesiąc wydaje owoc? To tak jest powiedziane, że co miesiąc wydaje owoc. 12 razy do roku jakiś owoc wydaje, dobry owoc. A liście, do czego służą liście? No w tym naszym świecie materialnym liście to są do tego, żeby tylko było zielono, tak? Liście czasem służą, żeby ogórki zakisić lepiej, czy tam coś jeszcze, tak, do smaku. Niektóre liście służą, żeby potem se zasuszyć i potem zamoczyć i wypić to. I tak za wiele więcej liście, jak są same liście, to mówimy cienizna, no nie? Jest nawet taka pieśń, prócz liści nic, że takie zasmucenie się nad stanem życia chrześcijanina, że czasem patrzysz na jego życie i prócz liści nic nie widzisz. Ale tutaj, jeśli chodzi o to drzewo żywota, to liście są użyteczne. Liście służą do uzdrawiania narodów. Nawet liście w tym drzewie są użyteczne. Jeśli ktoś do tego drzewa ma dostęp, to może wpływać nawet na innych, na całe społeczeństwo, na całe narody. No więc warto jest się dzisiaj zastanowić, że skoro tak zmierzamy do tego celu, że skoro tak pragniemy znaleźć się w Nowym Jeruzalem, to już dzisiaj trzeba nam dawać świadectwo tego, co tam właśnie nas czeka, co tam jest. Żeby dać świadectwo przed Panem, że my naprawdę do tego, z tym miejscem jesteśmy związani, że my to miejsce nosimy już w swoim sercu, w swoim życiu, pokazujemy związek z tym miejscem, ale też żeby zachęcić innych wokół nas, żeby też do tego miejsca chcieli zdążać, żeby mieli jakiś obraz tego, czym jest to nowe życie? Czym jest społeczność z Bogiem? Jakie skutki przynosi społeczność z Bogiem? Ludzie, Bóg chce zobaczyć i ludzie chcieliby zobaczyć jakiś owoc tego, co my mówimy. I jakże przykro jest, mi czasem jest, ja przeżywam czasem tę przykrość, że ktoś mi powie, że no ty tak ładnie mówisz, ale tak nie żyjesz tak ładnie. Taki nie byłeś dzisiaj, taki jak to pięknie mówisz. Czy spotkaliście się kiedyś z takim zarzutem? Jaka to jest przykrość, no nie, bo chciałoby się i tak powinno być, że tak jak my mówimy o tym nowym życiu, że nosimy je w sobie, że mamy ten dar życia wiecznego, że Bóg nas zmienił, że teraz wydajemy owoc, dobry owoc naszego życia,
żeby wokoło ludzie mówili: widzę w Tobie owoc, widzę w Tobie Jezusa, widzę w Tobie zmianę. Ale jak się zachowam, jak nie należy się zachować, to nic dziwnego, że ludzie powiedzą: spodziewałem się, że po Tobie, że będzie dobry owoc, że taki owoc sobie wydasz w tej sytuacji. A Ty co? A teraz przejdźmy dalej, bo to, co mnie najbardziej ujęło i co bym chciał dzisiaj mocno zostawić w naszej świadomości, o co się modlę, żeby to zostało w naszej świadomości, to sprawa tego, że powinniśmy, że jesteśmy powołani do tego, aby strzec Słowa Bożego w naszym życiu. Werset 7 naszego tekstu mówi: oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Błogosławiony, który strzeże proroctwa tej księgi. Co to znaczy strzec Słowa Bożego, bracia i siostry? Mamy w zborze taką dużą Biblię, napisaną ręcznie przez Kazimierza. I mamy ją tak pod takim kloszem, żeby nie, ktoś nie wyrwał kartki, żeby nie zabrudził, herbaty na nią nie wylał. Czy to o to chodzi, żeby tak strzec Słowa Bożego? Czy to tak chodzi o to, żeby położyć egzemplarz Słowa Bożego w domu, gdzieś tak głęboko, za szkłem, żeby się nie zakurzyło i żeby się czasem nie zniszczyło? Oczywiście, że nie. Nie chodzi o to, żeby strzec Słowa Bożego w takim sensie, żeby nikt nie miał do niego dostępu. Wprost przeciwnie. Chodzi o to, żeby właśnie wszyscy mieli do niego dostęp. Żeby ludzie wokół nas się z tym Słowem stykali, żeby mieli z nim do czynienia, żeby mogli go posłuchać, żeby mogli go poczytać, żeby dostali zachętę, że Słowo Boże jest najważniejsze. Strzec Słowa Bożego to przede wszystkim osobiście przestrzegać tego, co mówi Pismo. Stosować je w swoim życiu. Nie ma mowy o żadnym strzeżeniu Słowa Bożego przez kogoś, kto sam tym Słowem się nie liczy. Co Bogu po takim stróżu Słowa Bożego, który może brzmieć: czytajcie Biblię, bo naśladujcie Jezusa Chrystusa, trzymajcie się Słowa Bożego, a sam żyje po swojemu. To kpina ze strzeżenia Słowa Bożego. Biblia mówi: pilnie będziecie przestrzegać przykazań Pana Boga waszego, Jego nakazów i ustaw, które ci nakazał. Pilnie będziecie przestrzegać. Co to znaczy pilnie przestrzegać? Wykonywać, przestrzegać, ale pilnie. Co to znaczy pilnie? Uważnie. Co więcej? Na co dzień. Co jeszcze? Dokładnie. Pilnie. Co to znaczy pilny uczeń? Wiem, że gorąco jest i tak dalej, ale... Bo tu jest, to jest Słowo Boże. Pilnie będziecie przestrzegać przykazań Pana. Który kierowca pilnie przestrzega przepisów drogowych? Jak żeśmy się nauczyli? Nie ma policji? Gazu. Nie? Albo tam... Powiem nawet, że kierowca, który pilnie przestrzega przepisów drogowych, denerwuje innych kierowców. Czyż nie? Jedzie 40 na godzinę, tam była ta kółeczko z 40, a on jedzie 40. A inni tam już nie mogą wyrobić, szukają jego sposobu, żeby pojechać szybciej. To jest jakiś obraz, że jeśli chcemy być lubiani w tym świecie, to nie będziemy pilnie przestrzegać przykazań Pana. Bo w tym świecie nie przestrzega się przykazań Pana. W tym świecie się lekceważy Słowo Boże. A my chcemy być lubiani, prawda? No jest dużo przyjemniej, jak wyjeżdżam tutaj z posesji. Dzień dobry, miło, ładnie wszystko jest, tak? Podziwiamy, gratulujemy. Tu przyszedł strażnik miejski ostatnio. Wielki szacunek dla was za to, co tutaj robicie. My się zrobiłem strażnik miejski, nawet mi szacunek. No lubimy to, nie? Żeby w tym świecie być lubianym. Ale jak ktoś pilnie chce przestrzegać Słowa Bożego, to musi się liczyć z tym, że będzie nielubiany, bo żyje w środowisku, gdzie się lekceważy Słowo Boże. Pilny kierowca w przestrzeganiu przykazań to tylko jest mile widziany podczas egzaminu. Tylko w tym środowisku, ale już na ulicy później nie. A my jesteśmy powołani, żeby takimi być. Niechaj się nie oddala księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Co to znaczy czynić ściśle? Nic nie dodawać i nic nie ujmować. Tylko tyle, ile jak przepisy. Która gospodyni tak dokładnie według przepisu robi? Początkująca, no nie? A później gospodyni mówią, a trochę mąki, a tam soli więcej, a tego, a to jeszcze zasypnę tego, a jeszcze tego zasypnę. I to już przepis jest przepisem, a ona robi po swojemu. Tak w życiu wielu chrześcijan jest, że z początku tak, z drżeniem serca, a potem aha, to bez przesady, nic się nie stanie. Nie? Pomodlę się, albo się nie pomodlę, pójdę, albo nie pójdę, będę, czy nie będę. To jest powiedziane, że mamy ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Dziwisz się, że Ci się nie powodzi w życiu? Dziwisz się, że Ci się nie szczęści w Twojej drodze? Przemyśl, co człowiek sieje, to i rządź będzie. A więc strzec Słowa Bożego, to osobiście przestrzegać Go w życiu. O niech nam Bóg wybaczy, że tak często nonszalansko podchodzimy do Słowa Bożego, do kwestii przestrzegania Słowa Bożego. Niech Duch Święty pobudzi nas do tego, byśmy pilnie przestrzegali Słowa Bożego w naszym życiu. Strzec Słowa Bożego to także stać na straży wierności w nauczaniu Słowa Bożego, przekazywaniu. Każdy z nas jest za to odpowiedzialny, żeby nauka Słowa Bożego była prawidłowa, była zdrowa. Apostoł Paweł w liście drugim do Tymoteusza w natchnieniu Ducha napisał: wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co Ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Dostałeś zdrową naukę, więc wzoruj się na tej zdrowej nauce. Niech nie będzie tak, że dostałeś zdrowy, dobry wzorzec, ale już zaglądasz tam jakieś ciekawostki, jakieś nowinki, jakieś bardziej atrakcyjne nauki, bardziej miłe dla ucha nauki i już szybko zapominasz o tej zdrowej nauce i biegniesz za czymś, bo jest tam lepsza muzyka, bo tam ciekawiej nauczają, bo tam się można naprawdę uśmiać po pachy w czasie, jak oni głoszą. To jest tak zabawne, takie jest interesujące, że tam lecisz. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą słyszałeś ode mnie, wzywał apostoł Paweł młodego sługę Bożego. A to, co Ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha. Ducha Świętego, który mieszka w nas. To znaczy, że gdy ludzie nauczają Słowa Bożego, gdy my innych uczymy Słowa Bożego, gdy innym głosimy Ewangelię, to jest bardzo ważne, żebyśmy to robili w Duchu Świętym, w społeczności z Duchem Świętym, wspomagani przez Ducha Świętego. Bo uczenie Słowa Bożego w oparciu o intelekt ludzki tak naprawdę może oznaczać dewaluację Słowa Bożego. Jest powiedziane, albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi Słowa Boże, gdyż Bóg udziela Ducha bez miary. W Ewangelii Jana 3,34 jest powiedziane. Jaka to jest myśl? Że ten człowiek, który w Duchu Świętym głosi, on głosi Słowa Boże. Jeśli ktoś nie głosi w Duchu Świętym, to tak naprawdę mówi od siebie, może i mądrze, bardzo mądrze, interesująco, zabawnie może nawet czasem, ale to jest dewaluacja Słowa Bożego. Słowo Boże traci moc wtedy, bo tylko Słowo głoszone w Duchu Świętym ma moc, by zmieniać ludzkie życie. Ono musi być, ono ma być głoszone w mocy Ducha Świętego. Bardzo ważne jest w tym strzeżeniu Słowa Bożego to, by głosić zdrową naukę Słowa Bożego. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie Słowo Prawdy. Słowo Boże domaga się tego, abyśmy ostrożnie, dokładnie głosili je tak, jak ono zostało przekazane w Duchu Świętym, zgodnie z intencją autora. Nie można robić tak, że bierzemy Biblię i rozumujemy, każdy z nas jest oczywiście filozofem domorosłym i każdy z nas wie lepiej co i jak i tak po swojemu zaczyna rozumieć Biblię i mówi, ja rozumiem tak. Ostatnio spotkałem grupę paru ludzi, którzy doszli do wniosku, że nie potrzeba w ogóle chodzić na nabożeństwa do zboru, bo oni sobie przecież mogą sobie stworzyć kościół domowy, oni se siądą, Biblię se wezmą, kawę se zrobią i będą sobie w domowy kościół tworzyć. I takich domorosłych głosicieli Słowa Bożego jest cała masa. A Biblia nie podlega dowolnemu wykładowi. Pismo zostało przekazane prorokom, nauczycielom, apostołom i to oni przekazali nam, jaka jest droga Boża, droga zbawienia, jaka jest wola Boża i nie można sobie tego robić po swojemu. Absolutnie nie można. No więc dlatego trzeba należycie, jak to jest powiedziane, wykładać słowo prawdy. Inne miejsce, strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki, do której nie jeden przystał i od wiary odpadł. Już wtedy, w pierwszym wieku, jak widzicie, były błędne nauki, rzekome nauki. Rzekomo Bóg tak powiedział. I ludzie to głosili. A Słowo Boże mówi, że gdy ktoś idzie za taką nauką, czy przystaje do takiej nauki, odpada od wiary. To nie jest kwestia tylko, że ja mam dobre nastawienie do Boga. Bardzo ważne jest, jak ja wierzę w tego Boga, czego się trzymam, czy trzymam się tej zdrowej nauki. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania nauki. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawić i tych, którzy cię słuchają. To niektóre wypowiedzi apostolskie domagające się od nowego pokolenia wierzących, żeby się trzymali wiernie, strzegli tego, co zostało im przekazane. Żeby nie modyfikowali tego, żeby nie zmieniali, żeby nie pozwalali sobie na jakąś dowolność, na jakąś radosną twórczość przy Biblii, ponieważ Słowo Boże trwa na wieki. Niebo i ziemia przeminą, ale Słowo Boże nie przeminą. Pan Jezus powiedział, ani jedna jota, ani jedna kreska z tego, co powiedział Bóg, nie przeminie. Więc dlatego tak bardzo ważną rzeczą jest, byśmy strzegli Słowa Bożego. Strzegli poprzez osobiste stosowanie w swoim życiu. Strzegli przez to, że będziemy stali na straży wierności Słowa Bożego. I gdy widzimy gdzieś, że ludzie odchodzą od Słowa Bożego, powinniśmy reagować, powinniśmy, bo jesteśmy strażnikami. Taka jest rola dzieci Bożych. Nam została powierzona Ewangelia Chrystusowa i żebyśmy reagowali, gdy widzimy, że ktoś wykrzywia Słowo Boże, że jakaś sobie tam organizacja robi swój własny przekład Słowa Bożego, żeby sobie dopasować przekład do swojej nauki, do swojej koncepcji, powinniśmy reagować, powinniśmy się rozgniewać na to, powinniśmy tupnąć nogą, powiedzieć, a sio mi stąd, nie? Nie chcę tego, nie, wy wykrzywiacie naukę Słowa Bożego. Powinniśmy reagować, gdy ktoś do zboru przynosi jakąś dziwną naukę, gdy przynosi jakieś nowinki. Bądźmy czujni, bądźmy ostrożni, bo jesteśmy strażnikami. Strzec Słowa Bożego to osobiście go przestrzegać w życiu, ale to właśnie też strzec jego nienaruszalności, jego niezmienności, jego prawdy, która nie podlega żadnym modyfikacjom związanym z duchem czasu, ze zmieniającymi się okolicznościami. Strzec Słowa Bożego to samemu głosić zdrową naukę. To przykładać się do tego, żeby głosić zdrową naukę. Nie tylko skrytykować tych, którzy ewentualnie coś fałszywego zaczynają głosić, ale nie pozostawać biernym, ale włączyć się w to, aby Słowo Boże było głoszone, rozgłaszać je, mówić ludziom, przekazywać. Mamy 100 różnych możliwości, żeby głosić Słowo Boże. Jeśli nawet nie stać nas na to, żeby komuś własnymi słowami opowiedzieć coś o Chrystusie, to możemy wziąć fragment Słowa Bożego i mu kartkę dać, przepisać ten, albo sobie skserować i przekazać, choćby samo Słowo Boże. Niedługo tu będziemy mieli w zborze też taką możliwość zapoznania się z taką nową formą ewangelizowania poprzez uczenie się wersetów Słowa Bożego, fragmentów Słowa Bożego na pamięć. Może się przyłączymy do tego. W październiku przyjadą ludzie do naszego zboru i będą nam pokazywać, jak oni to robią tam w Stanach Zjednoczonych, jak to działa na środowisko, na krewnych, na otoczenie, w którym się poruszamy, jak potrafimy zaszczepić w kimś taką chęć do tego, żeby się nauczyć fragmentu Pisma Świętego na pamięć. Może to będzie dla nas pomocne. Zobaczymy. Ale chodzi o to, że strzec Słowa Bożego, to znaczy nie pozwolić, żeby to Słowo Boże utonęło w tym otmęcie śmieci tego świata. Rozumiecie? Strzec Słowa Bożego to je wyciągać na wierzch. Każdego dnia setki informacji, atrakcji różnych próbują przykryć Słowo Boże, żeby tego Słowa Bożego nie było, żeby było gdzieś tam głęboko schowane, żeby zostało zagłuszone przez inne rzeczy tego świata. A naszą rolą jest to Słowo Boże wyciągać znowu na wierzch i znowu je pokazać, i znowu je zacytować w rodzinie, i znowu na wyjeździe, i znowu w samochodzie posłuchać, i znowu coś ze Słowa Bożego przywołać w środowisku, w którym się poruszamy. To jest strzec Słowa Bożego. Strzec, żeby nie zostało zbezczeszczone, żeby nie zostało zapomniane, żeby nie zostało poniżone. Więc pilnujmy czytania, napominania, nauki. Taka jest nasza rola, bracia i siostry. W przekładzie Nowego Przymierza ten ostatni werset z naszego dzisiejszego fragmentu mówi: i oto przychodzę wkrótce, szczęśliwy, który strzeże słów proroctwa tego zboru. Błogosławiony, szczęśliwy ten, który strzeże Słowa Bożego, mówiąc krótko. Ta nauka, ta prawda o błogosławieństwie wynikającym z pilnowania się Słowa Bożego, strzeżenia Słowa Bożego, ona pojawia się przez całej Biblii. W Piątej Księdze Mojżeszowej, bardzo znany 28 rozdział tej księgi, mówiący o błogosławieństwie, brzmi, parę wersetów przywołajmy. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana Boga Twego i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi i spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana Boga Twego. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu. Fajne, nie? Błogosławione będzie Twoje potomstwo, plon Twojej ziemi, rozpłód Twego bydła, miod Twojej rogacizny i przyłódek Twoich trzód. Błogosławiony będzie Twój kosz i Twoja dzieża. Błogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Powali Pan Twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko Tobie. Jedną drogą wyjdą przeciwko Tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed Tobą. Pan każe, aby było z Tobą błogosławieństwo w Twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk. Pobłogosławi Cię na ziemi, którą daje Ci Pan Bóg Twój. Pan ustanowi Cię sobie jako lud święty, tak jak Ci poprzysiąg, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana Boga Twego i chodził Jego drogami. Błogosławieństwo dla tych, którzy strzegną Słowa Bożego. Tak wyraźnie Słowo Boże mówi w wielu miejscach. Pan Jezus kiedyś, gdy ktoś nagle podniósł głos z tłumu: błogosławione łono, które cię nosiło i pierś, którą ssałeś, czyli błogosławiona Maryja, dziewica, to pierwsza jakaś Mariawitka tam się pojawiła, już w pierwszym wieku się wyjawiła. Pan Jezus skwitował to następująco: błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Myśl jest następująca. Bogu się bardzo podobają ludzie, którzy z drżeniem serca odnoszą się do Jego Słowa, którzy przejmują się Jego Słowem, którzy, gdy jest coś napisane, to tak zrobią, choćby cały świat wokoło mówił, że to głupie, że nie trzeba tego robić, że to zbędne. Będą to robić, ponieważ tak powiedział Pan. Chociaż życie pokazuje tutaj na ziemi, że niekoniecznie trzeba to robić i można dalej żyć. Oni będą to robić tylko dlatego, że tak powiedział Pan. Będą to robić nie dlatego, że będą mieli z tego korzyść, albo nie dlatego, że mogą ponieść jakąś szkodę, ale dlatego, że tak powiedział Pan. Bogu się tacy ludzie bardzo podobają. Chcemy Bożego błogosławieństwa w tym doczesnym życiu? Zależy nam na tym, żeby już tu na ziemi mieć Boże błogosławieństwo na co dzień? Czy chcemy być błogosławieni na wieki wieków, bracia i siostry? Strzeżmy Słowa Bożego. Proste. Strzeżmy Słowa Bożego. Powstańmy do modlitwy. Jaśni Pan oblicze swoje nad wami i niech wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i niech Wam da pokój. Amen.